Rano, to stan wojenny, 83 rok, budzi mnie telefon. Nie, słucham, czy pan Bielecki? Tu mój Warszawa, łączę pana z Nowym Jorkiem. Ja rozmawiałem z Nowym Jorkiem parokrotnie, z moim przyjacielem obozowym. Pewny Lutek dzwoni. No słucham, słucham. No i słyszę jakiś taki ni to śmiech, ni to szloch, nie wiem, czy on se kpiny ze mnie robi. I mówię, Lutek, nie lub kpin, no. I znowuż jakieś, prawda, zaczyna ktoś płakać. Ale słyszę chyba kobiecy głos. I wśród tego płaczu słyszę taki głos. Juracku, to nie Lutek, to twoja Cylutka. Jak pani na imię?
Elżbieta.
Elu. Pani Elu, mnie pani Jurek. Pani będzie mieć taki plan, że pokażę pani tutaj najpierw ten obiekt, a później będzie pani jechać do Birkenau, tak?
Tak.
Blok numer 9 to jest blok Cili.
To w takim razie my pójdziemy już w kierunku bramy, zaczniemy
tak,
zwiedzanie.
Miło mi, ja tam się będę dołączał od czasu.
Dziękujemy
do czasu.
Bardzo.
Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję. A my tutaj będziemy szli. Idziemy tamtą stronę, idziemy tak. Jak wojna wybuchła, ja miałem wtedy 18 lat, pod koniec kwietnia 40 roku, w piątkę opuściliśmy w tajemnicy nasze domy, no i ruszyliśmy w kierunku granicy słowackiej, żeby przekroczyć tę granicę i dostać się na Węgry, gdzie tworzyło się wtedy zalążki przyszłej armii. Przy próbie przejścia granicy zostaliśmy aresztowani 7 maja, odwiezieni, odstawieni do aresztu. Po przesłuchaniu nas tam wszystkich przewieźli nas do więzienia w Tarnowie. I w dniu 14 czerwca, skoro świt, wyczytano nas z różnych cel. I kiedy nas zapakowano do tych wagonów, pociąg Trzebini skręcił w lewo, minął Chrzanów i za jakiś czas zatrzymał się na dworcu, gdzie zauważyłem napis Auschwitz, kreseczka, Oświęcim. Między bramką a pociągiem ustawiło się 100-kilkudziesięciu SS-owców, ale każdy z jakąś pałą, wiecie, drągiem, jak się pocięli sobie takie kołki tej metrowej mniej więcej długości, jakieś gumy, jakieś tejcze, prawda, czyli baty. No i pada komenda, kiedy nas przeliczyli. Achtung, to znaczy baczność, die erste Reihe, czyli pierwszy szereg, im Rauschid marsz, marsz, w tym szpalerze. No myśmy biegli tym szpalerem, a co oni robili? Tłukli nas, prawda, i mucili, ile weszło i gdzie popadło. No ja oberwałem kilka razy, przewróciłem się przez ciała leżących dwóch kolegów, zrobiłem koziołka, zerwałem się jakiegoś kopniaka, oberwałem. Kiedy wpadłem za to ogrodzenie, stało już tam około 300-400 więźniów, których wcześniej rozładowano. Nas już tam zebrano, oczywiście potłuczeni, porozbijane głowy. Jakiś chłopak koło mnie młody, 16 lat może, płacze bidny, cały się trzęsie. No tak nas stukli niesamowicie. To było przyjęcie diabelskie, nie do opisania. Policzono nas i ustawiono wszystkich. Wszedł na stolik oficer SS, który miał być naszym Lagerführerem, czyli kierownikiem obozu. I do nas, ir Hunde, ir polnische Banditen. Wy psy, wy polscy bandyci. Nie myślcie, że przybyliście do sanatorium. Przyjechaliście do obozu koncentracyjnego, w którym pracować będziecie do końca swoich dni dla dobra III Rzeszy Niemieckiej. Jeśli są wśród was Żydzi, daję im 3 tygodnie. Jeśli są księża, 6 tygodni. Przy inni pozostali przeżyją 3 miesiące. I rzeczywiście pierwsze ofiary padły już, prawda, w tej naszej grupie, przy naszym transporcie. Tak oni przywitali pierwszy transport, który trafił tu właśnie do Oświęcimia. To jest moja bratanica. A to jest jej syn.
Przyjechał mu pan pokazać,
właśnie
gdzie się wszystko zaczęło.
Właśnie mnie zaprosiła, żeby będąc tutaj, żeby mnie zobaczyć, żeby ze mną porozmawiać i usłyszeć o tej historii. Przebrano nas w ubrania te więźniarskie i ja otrzymałem kolejny numer 243. I już staliśmy się numerami. Po 2-3-4 miesiącach ludzie zaczęli ginąć masowo tylko z głodu. Z zimna, kiedy przyszła jesień, prawda? Ja na przykład 13 miesięcy nigdy nie pracowałem wewnątrz jakiegoś budynku, już tylko liczyłem dni, ile jeszcze wytrzymam. Po prostu jak ważyłem swoje 60 parę kilogramów jako młody chłopak, 19-letni, już 180 centymetrów wzrostu miałem prawie, tak spadłem do 42 kg. To była i tak niezła waga, bo byli tacy, co jeszcze bardziej wychudli. Szczęściem dla mnie po 13 miesiącach, kiedy ja wszedłem po apelu, widzę arbanista, rozmawia z moim blokowym. Du Hans, ich brauche zwei gute Mechaniker. No więc ja od razu skoczyłem, zdejmuję czapkę i Herr Arbanist, ich bin guter Mechaniker. Popatrzył na mnie, zrobił minę taką powątpiewania, uśmiechnął się lekko, no i powiedział mi, bleib mein Stern, to znaczy zostań tutaj na boku. W tymże właśnie lipcu dostałem się po raz pierwszy do pracy pod dach, do młyna. We młynie było wszystko. Nie brakło mąki, nie brakło grysiku, nie brakło kaszy, nie brakło jakiejś krupy, prawda, i tak dalej. Ja po miesiącu, dwóch stałem się silnym, prężnym chłopakiem i uwierzyłem, że chyba przeżyję. I to było moje pierwsze właśnie zwycięstwo takie. Urządzenia w bloku, wtedy sienniki były tylko na salach, prawda, obejrzycie nasze pierwsze łóżka, prawda, któreśmy tam dostali później i nieraz na tym łóżku spało po dwóch, po trzech nawet i nawet w poprzek tych łóżek się sypiało, jak było przepełnienie. Wzywa mnie pisarz blokowy, mówi, Jurek, masz przydział do Getreide Speicher, do magazynu zbożowego, chyba dobre komando. I tak dostałem się do magazynu zbożowych jako pomocnik buchaltera. Oprowadzając mnie po magazynie, bo mnie chciał zapoznać, z drugiego piętra schodząc na pierwsze, w drzwiach zdębiałem. Wchodzi grupa pięknych, młodych dziewcząt, Żydówek, bardzo ładnie ubranych, chusteczki takie popielate, prawda, fartuszki popielate i granatowe spódniczki, rozbawione, takie uśmiechnięte, tak jakby gdzieś na wycieczkę. Pierwszy raz znalazłem się w odległości 2 metrów, powiedzmy, od kobiety. I wydawało mi się, że jedna z nich taka nieduża, niewysoka czarnulka, ładna, śniadej cery, popatrzyła na mnie i uśmiechnęła się, jeszcze zmrużyła oko. No więc ja, prawda, zaintrygowany, pytam się tego Jasia, Rany Wolskie, co to za wycieczka? A, to ty nie wiesz, u nas pracuje 10, mówi, dziewuch, które reperują nasze worki. Mnie wpadła w oko ta Cyla Cybulska, z Łomży pochodziła, przyszła z całą rodziną w styczniu 43 roku. Od razu jej rodziców i najmłodszą siostrę, 10-letnią dziewczynkę, zagazowano. Ona została sama. To tym bardziej mnie mobilizowało, żeby tą Cylę jakoś tak polubić. No, ona mi wszystko opowiedziała przez ten czas, bo jak już przepowiedział się na obiad, to rozmawialiśmy z tymi dziewczętami. One wychodziły po prostu na zewnątrz. No i myśmy mogli nie tylko rozmawiać, ale mogli mnie przytulić, pocałować, uszczypnąć. No i tak dalej. Wiadomo, byliśmy młodzi i nie tylko ja miałem tą Cylę ukochaną, ale tam inni chłopcy też mieli swoje sympatie. No ale ja w Cyli zakochałem się po uszy. No i pewnego razu mówi do mnie, Jurek, no dobrze, słuchaj, ja cię tak kocham. Ty też mnie kochasz, bo przecież widzę to. Ale co z nami będzie? Przecież ty może przeżyjesz jako Aryjczyk. Nas Żydów wszystkich skończą. Widzisz, co się dzieje? Birkenau. Przywozili wówczas, to był luty, marzec 44 roku, przywozili z terenu Węgier do obozu parę tysięcy Żydów. W tym lutym zginęło ponad 200 tysięcy Żydów przywiezionych właśnie z tych Węgier. I pewnego razu, prawda, ona płacząc przyszła zapłakana do roboty. Ja pytam się, nie mogłem się doczekać na tą przerwę. Cylu, co się stało, że tak oparła głowę na moim tutaj ramieniu, tak mi ręką objęła i mówi, Jurek, wszystkich nas Żydów i Żydówki wykończą. Moją koleżankę wczoraj zastrzelił SS-man. My wszyscy zginiemy. I wtedy ja tak jakoś poruszony, uczuciowo, ja wiem, emocjonalnie mówię, Cyluś, nie martw się, ja cię stąd wyrwę. No więc Cyla popatrzyła na mnie, no, uśmiechnęła się, pokiwała głową, łzy jej dalej ciekły. Ona uważała, że to jest pociecha z mojej strony. A u mnie powstała pierwszy raz myśl, żeby coś zrobić, żeby ją uratować w jakiś sposób z tego, żebyśmy byli w końcu zawsze razem, żebyśmy, prawda, już resztę życia spędzili jako małżeństwo, wspólnie. No, takie były nasze marzenia. O 14.30 będzie otwarty obiekt, to znaczy wejście na obiekt czystości. I też pokażę Getreide Speicher, magazyn zbożowy, w którym się rozpoczęła moja historia i z którego rozpoczęła się ucieczka wraz z Cylą, prawda. Ile pani tu zejdzie tak mniej więcej?
Tutaj jest około 2 godzin zwiedzanie tej części obozu.
No nie wiem, jak już tam ustaliście państwo.
Myśmy zakładali...
Normalnie
miałem przyjaciela, pracował od paru miesięcy w magazynie mundurowym SS. Mówię, Tadziu, słuchaj, mam do ciebie wielką, wielką prośbę. I jeśli ją wypełnisz, będę ci do końca życia twoim dłużnikiem. Jeżeli nie będziesz mógł tego zrobić, nie ma sprawy, nie było między nami rozmowy. Potrzebuję kompletny mundur SS. Po cholerę ci mundur. Wiesz, chcę z Scylą uciekać. I mówi, z Scylą chcesz jednak uciekać. Ja mówię, no, chcę uciekać. Ten chłopiec w wiaderku, wypełnionym od wierzchu jakimiś papierami, jakimiś śmieciami, w ciągu paru tygodni przyniósł mi bluzę najpierw SS, potem spodnie, potem naszywki, potem czapkę, potem pas nawet, kaburę na pistolet, narażając się każdorazowo na śmierć. Mało tego, przyniósł mi pewnego razu papierek. Ja patrzę i czytam. Durchlassschein, czyli przepustka. I wypisane imię, nazwisko SS-mana, prowadzi trzech więźniów, data, wszystko, prawda, jakaś pieczątka na górze, oczywiście pieczątka wystawiona przez jeden z folwarków. Takie gospodarstwo prowadzone w miejscowości Budy. Umówiłem się z Scylą przy śmietniku, no i 20 lipca 1944 roku akurat mamy umówione spotkanie o pierwszej, kiedy nasi szefowie pójdą na obiad. I w tym dniu podchodzę do śmietnika, jak zwykle przyklękam, rozginam sobie sznurówkę i znów ją zasznurowuję. I rozmawiamy, i ja mówię tak, Cyliu, słuchaj, dzisiaj jest bardzo ważne nasze spotkanie. To jest nasze ostatnie spotkanie przy tym śmietniku. Ona zbladła i pyta się, co transport? Znaczy myślała, że mnie na transport wysyłają, bo wtedy wysyłano dużo transportów Aryjczyków, Polaków szczególnie, w głąb Rzeszy, z uwagi na zbliżający się front. Ja mówię, nie, ale Cyliusz, słuchaj, to ci powiem, zapamiętaj każde słowo. I jutro, koło 3 po południu, przyjdzie po ciebie SS-man z Politische Abteilung, z tego obozowego gestapo i weźmie cię na przesłuchanie. Coś ty powiedział? Ja mówię, Cyliusz, bądź w pracy, żeby cię gdzieś nie wysłali z jakimś wózkiem, z jakimś transportem bieliznym do kosza, czy gdziekolwiek, bądź w pracy. Bo tym SS-manem będę ja. I tak pokazałem na siebie. No i ja mówię, Cyliuś, do jutra. Nie spała całą noc. Co ona przeżyła przez tą noc? I nie mogła uwierzyć, że jakieś coś szalonego opowiedziałem, że ja przyjdę. I swoją koleżankę, z którą tam razem sypiały na jednym pryczy, pyta w nocy, co ja mam zrobić? Powiedz, czy ja mam iść? A jak nas złapią? A ona mówi do niej, Cyliuś, jak was złapią, to trudno. A jak uda wam się uciec, to opowiesz światu, co tu z nami się dzieje. Czyli jestem rozesłany. No i jak doszedłem już do wejścia, do Sztabsgebäude, tam gdzie przy ziemiach na dole, w suterenach znajdowała się ta pralnia, no wtedy stałem się już kimś innym, już jak automat. Chodzę tam, prawda, i widzę jakieś 10-15 dziewcząt, no i pomiędzy nich wychodzi, siedziała tam Niemka, funkcyjna więźniarka, podeszła do mnie i was winszy z Rottenführer. Czego sobie życzę? Otwierają się drzwi z sąsiedniego pomieszczenia i znów mi serce pikło. Wchodzi ich Kommandoführerin, czyli SS-manka, która była ich szefową. Czyli ja mówię, Frau Kommandoführerin, przysłał mnie oddział polityczny, żebym wziął na przesłuchanie, wyciągam z kieszonki kartkę papieru, gdzie mam napisane imię i nazwisko, Cyli, numer obozowy, nawet datę urodzenia i imię ojca nawet, i skąd pochodzi, von Lomża. No więc taka poszła, jak Cyla mnie zobaczyła, ułamek sekundy popatrzyła na mnie, całe ręce zaczął drżeć, a to było nic dziwnego, bo jak z oddziału politycznego zabierał SS-man więźniarkę, to czasem na rozstrzelanie albo na bardzo poważną jakąś sprawę. Ja się obawiałem, że ona może klapnąć, że może stracić przytomność, że szoku dostanie jakiegoś. No i szybko sprawdzam jej numer, 29558. Von Lomża, ja pytam się, ledwo kiwnęła głową, ale tak te palce tak jej się, prawda, zaciskają tu widzę koło siebie i cała widna się trzęsie. No, a co musi krzągen, a więc muszę wyjść. Mieliśmy od tego miejsca jakieś około 2 kilometry do wielkiego łańcucha straży. To było około 200 wieżyczek, na których były karabiny maszynowe i przy każdym karabinie SS-man siedział sobie w tej budce. No więc zaczęło się we mnie wszystko gotować. Jeszcze 30 kroków, SS-man wychodzi, założył ręce do tyłu i tak kiwając się na butach, czeka, aż ja dojdę. Cyla już przy szlabanie, ja kilka metrów za nią podchodzę. Heil Oberscharführer, ich melde 1-1 nach Budy Zürich. To znaczy, Heil Oberscharführer, i melduje, jeden więzień, jeden wartownik, bo to było takie powiedzenie, z powrotem na budy. I wyciągam, prawda, z kieszonki tę swoją przepustkę przerobioną. Otwiera, prawda, tą przepustkę, wszystko w porządku. Ale przygląda się na tą przepustkę, potem popatrzył na mnie, potem znów się na przepustkę, popatrzył na Cylę i znowuż na przepustkę. We mnie już się wszystko gotuje, aha, rozpoznał poprawki, ale za chwilę zażąda ode mnie legitymacji służbowej SS-mana z fotografią, tak zwany Passierschein. No ale on, patrząc mi w oczy, tak poważnie, daje mi tą przepustkę, ja, danke. Cofa się do tej swojej budki, żeby mi zrobić miejsce, bo między budką a szlabanem było mniej więcej odległość 1 metra. No i Cyla rusza przede mną, ja za Cylą, bo tak należało. Ile mnie kosztowało, jak on cofnął się do tej swojej budki, ile mnie kosztowało te 5, 10, 15, 20 kroków, to można sobie tylko wyobrazić. Ja szedłem po falującej drodze. Jak się obejrzałem, po kilkudziesięciu krokach, SS-man już siedział w swojej budce. I już byliśmy na wolnym terenie. Myśmy podążyli w kierunku rzeki Soły, której brzeg z tej strony był zarośnięty wikliną. Przyszliśmy mokrą łąką, wyszukałem taki gęsty krzew zarośnięty dzikim chmielem. Rozgarniając tak łozy tej wikliny, sam wszedłem i mówię, Cyluś, bardzo ostrożnie wchodź. Jak ona weszła, ja tam to niby popodrównywałem trochę. Usiedliśmy jak w bocianim gnieździe. Czekaliśmy, aż zrobi się zupełnie ciemno, żeby ruszyć dalej. Bo jak usłyszałem syrenę w moim obozie i potem grubszym tonem syrenę w Birkenau, no to już wiadomo było, o co chodzi. Syrena zawiadamiająca, żeby zwiększyć ostrożność wszystkich, którzy tam są, jacyś SS-mani, nie SS-mani w terenie, że uciekł więzień i trzeba obserwować, co się dzieje. I wtedy Cyla na mnie popatrzyła, ja tak na nią mówię, no Cyluś, zaczyna się teraz Polka. Każdy szum samochodu, każdy werk motocykla, dla nas to był pościg. Ale w pewnym momencie tam właśnie w tej kępie Cyla mówi, słuchaj Jurku, jak on popatrzył, ten SS-man, na ciebie i na mnie i znowu na tą przepustkę, to ja myślałem, że już koniec. A czy on nam przypadkowo nie podarował życia? Mógł się domyślać, co się dzieje, ale po co? Wojna się kończy, będzie miał na sumieniu jeszcze dwoje ludzi. Idźcie. Jak tyleście osiągnęli, to osiągnijcie już tą wolność. No i szliśmy, w sumie powiem, 9 dni do granicy z Generalną Gubernią. Szliśmy najpierw na południe, tylko nocami, granicami, dróżkami przez zboża i przez koniszynę, gdzie się dało, później przez 3 noce na wschód i potem w kierunku północy wziąłem na drogę bochenek chleba i 2 puszki konserw, marchewka, jak trafiliśmy, groszek, jak trafiliśmy, rzepa, czyli brukiew. To było naszym pożywieniem. Ja 8 kilo podobno straciłem przez drogę, jak sobie przeliczyłem. Przez te 9 nocy do granicy i 2 dni od granicy w Miechowskie, gdzie się właśnie ukryliśmy u moich krewnych, u krewnych mojej mamy. Potem przeszliśmy po 2-3 dniach do moich dziadków. Musieliśmy przenieść się w innej miejscowości i w tej innej miejscowości przebywaliśmy znowuż ze 2-3 tygodnie. No ale znowuż wszyscy się dowiedzieli, że to są chyba Oświęcimioki, a ona na pewno jest Żydówką. Przekazywano nas ze wsi do wsi, żeby ten ślad jakoś gubić za sobą. Przyjechała moja mama z najmłodszym moim bratem. Rada w radę, długie rozmowy. No i mama mówi, Jurku, uradziliśmy z wujkiem Leonem, że musimy was rozdzielić. Ona ukryje się w okolicy, wujek powiedział, w następnej wsi, a ciebie weźmiemy i zawieziemy gdzie indziej. No to było 40 parę kilometrów na wschód od miejsca, w którym Cyla miała zostać. Jak wyglądała ostatnia noc moja z Cylą, tam u tych czerników pod gruszą na ławeczce, kiedy ja przysięgałem jej, Cyluniu, bo musimy się rozstać, to już oni zarządzili. Myśmy nie mieli nic do powiedzenia. No ile było płaczu z jej strony, ile obejmowania, próśb. A jednak, Jurku, wrócisz, przyjdziesz po mnie, jak wojna się skończy. No jasne, Cyluś, przecież po tośmy uciekli, po to cię ratowałem, żebyśmy zawsze byli razem. To są ostatnie nasze chwile, które ja zapamiętałem. I okazało się, że dopiero po 39 latach spotkaliśmy się z Cylą po raz pierwszy po tym rozstaniu w Krakowie na lotnisku w Balicach.
No, tu nawet mamy, widzę, jakiś rzutnik, nie wiem, coś takiego.
Mamy krzesełko.
O, i krzesełko nawet jest, dobrze? Ale wystarczyło dla wszystkich krzeseł?
Tak, jeszcze jest za dużo.
Takie zdjęcia, tego typu. to właśnie razem z moim bratem, partyzantem. No a to jest Scylla. No może sobie obejrzeć. Bierzcie, bierzcie, rzućmy
ja pokażę,
tak. Tak, tylko żeby wszystkie wróciły, bo to są bardzo pamiątkowe.
No tu nawet mamy, widzę, jakiś rzecznik, nie wiem, coś takiego.
Mamy krzesełko.
Skąd wyniknęło to nieporozumienie, że nie znaleźliście się po wojnie?
Scylla została poinformowana przez tychże właśnie ludzi, że ja zginąłem w partyzance. Scylla wyjechała, żeby szukać swojej ciotki jakiejś. A mnie powiedziano, że zmarła w szpitalu w Sztokholmie, gdzie była 5 lat, czekając na możliwość wjazdu do Ameryki, gdzie miała swojego stryja.
Czemu nie powiedzieli panu, że ona żyje w Szwecji?
Czemu? Scyllą myśmy już doszli do wniosku. Jurek, ja wiem, dlaczego nie powiedzieli. Żeby to, co ja im przesyłałam, nie przeszło na ciebie. I to był... Już ci ludzie nie żyją, więc nie będzie to dla nich trudne do wysłuchania. Prosty sposób myślenia przez bardzo prostych ludzi, niewykształconych. Bardzo szlachetnych, bardzo dobrych. To, co zrobili Dacji, to narażali swoje życie. Ale to też mogło być kosztem, że no, jak Jurka Scylla znajdzie, no to mogą się skończyć te paczki. Podobno jakieś tam podsyłała im tam jakieś pieniądze. Wybudowała im nawet nowy dom. Już jak, prawda, była w Ameryce, o czym ja nie wiedziałem. Pewnego razu przyszła do Scylli, w Nowym Jorku już, stale sprzątająca Polka. Tak mówię, znaczy nie tylko dlatego lubię, że ty jesteś Polką i ja jestem Polką. Przecież ja byłam w obozie, jak ci wiadomo. Z obozu wyprowadził mnie młody więzień, Polak, którym się zakochałam, no i z wzajemnością. Dlatego ja tu dzisiaj mogę z tobą rozmawiać, żyję. A ona tknięta, ta dziewczyna. Proszę panią, a jak się ten pan nazywał? Ona mówi, Jurek Bielecki. Ona, rany boskie. Proszę panią, ja oglądałem film, gdzie jakiś pan Bielecki z Nowego Targu chyba z Podhala gdzieś, taki dyrektor szkoły, opowiadał właśnie, że uciekł z jakąś panią młodą Żydówką, Cebulową. Coś. No więc Scylla ona nie zemdlała. Spotkaliśmy się na lotnisku w Balicach, gdzie przywitałem ją 39 różami. No, pierwszą noc spędziliśmy tylko na wspomnieniach, to wiadomo. Jurek, ja każdego waszego święta, wszystkich świętych, paliłam świeczkę na twoją pamięć. Ja mówię, Scyllu, ja robiłem to samo. No, ja już miałem swoje dzieciaki, syna i 2 córki. No, a ona miała córkę z tym swoim mężem, też Żydem. Zmarł 7 lat temu, zanim myśmy się odszukali. Spotykaliśmy się tu w Polsce 11 razy, ja byłem tam 4 razy. Scylla niestety dostała wylewu 2 lata temu. 5 lutego tego roku odeszła i nie spełniliśmy swoich marzeń, żeby w tym roku się ponownie spotkać.
Tyle wysiłku, tyle cierpienia, tyle poświęcenia. A jednak nie byliście razem.
Niejednokrotnie zadawałem sobie to samo pytanie, ale trudne ono byłoby do odpowiedzi. Myślę, że jakiś tam żal na pewno jest. Do dnia dzisiejszego, że nie spotkaliśmy się jeszcze raz, prawda? Choć to już przeżyliśmy sporo, no ale to była wyjątkowa może miłość, wyjątkowe uczucie i dlatego ono jest w moim życiu w ogóle czymś wyjątkowym. Cała ta historia.